Przedstawiany tydzień temu nurt Devotio Moderna odegrał na tyle ważną rolę w duchowości średniowiecza, że trzeba zatrzymać się nad nim nieco dłużej. Tym bardziej, że jego wpływ sięga, jak mówiłem ostatnio, daleko poza epokę, praktycznie do naszych czasów, czego przykładem mogą być stosowane do dzisiaj metody modlitwy myślnej. Powszechnie przyjmuje się, że Devotio Moderna ma swoje kulturowe gniazdo w Niderlandach i stamtąd oddziaływała na całą Europę, głównie na Niemcy i Francję. Z nowszych badań wynika jednak, że drugim takim centrum był Uniwersytet w Pradze, oddziałujący zarówno na Polskę, jak i na Węgry. Tym zaś, który uważany jest za duchowego ojca nowej pobożności i zarazem łącznika pomiędzy ośrodkiem niderlandzkim i czeskim, jest Gerhard Grote. Urodził się on w 1340 roku w Deventer w bogatej rodzinie mieszczańskiej. Studiował w Pradze, gdzie zetknął się z reformatorskimi poglądami Jana Milicza, a następnie studiował w Paryżu i Kolonii. Zdobył wszechstronne wykształcenie w dziedzinie teologii, medycyny, astronomii i prawa kanonicznego. Jednak z pokory nie przyjął święceń kapłańskich. W 1374 roku wstąpił do kartuzów, zrzekając się swego majątku w Utrechcie i w Akwizgranie, który przekazał wspólnocie pobożnych kobiet. Po 5 latach opuścił kartuzję, przyjął święcenia diakonatu i rozpoczął działalność wędrownego kaznodziei, piętnującego nadużycia w kościele i niegodne życie kleru. Mimo że otrzymał zakaz przepowiadania, to jednak skupił wokół siebie grupy mężczyzn i kobiet żyjących wspólnie na wzór pierwszych chrześcijan. I w ten sposób dał początek braciom i siostrom wspólnego życia, których skupiska były przede wszystkim w Zwolle, Deventer i Kampen. Zajmowali się oni tłumaczeniem Pisma Świętego i Ojców Kościoła na język ojczysty oraz przepisywaniem różnych dzieł na użytek zwolenników Devotio Moderna. A ponadto prowadzili szkoły i ośrodki wychowawcze, w których, co ciekawe, wypracowali 8-letni system podstawowego kształcenia. Ten system właśnie przetrwał do naszych czasów, choć rzecz jasna, z pewnymi modyfikacjami. Ten fakt obala pogląd, jakoby nurt Devotio Moderna był antyintelektualistyczny. Przeciwnie. Wysoko ceniono sobie wykształcenie i wiedzę, ale nie traktowano jej jako wyłącznego fundamentu wiary, jak czynili to niektórzy z ówczesnych scholastyków. Gerhard Grote utrzymywał szerokie kontakty, m.in. z profesorami Uniwersytetu w Pradze i przedstawianym już kiedyś błogosławionym Janem Ruysbroeckiem, u którego boku zamierzał założyć klasztor kanoników regularnych. Nie zdążył jednak tego dokonać, gdyż zmarł w wieku 44 lat. Pozostawił jednak po sobie kilka dzieł, jak chociażby o 4 rodzajach rozmyślań, czy inne dzieło o ubóstwie, wnioski i postanowienia. To ostatnie dzieło jest duchowym programem jego osobistego życia. Zamiar utworzenia klasztoru spełnił Florent Radewinc, bliski współpracownik Grotego i drugi z ważnych przedstawicieli nurtu Devotio Moderna. Taki właśnie pierwszy klasztor powstał w Windesheim, który niebawem stanowił ośrodek kongregacji liczącej 97 klasztorów, w tym 13 żeńskich, położonych na terenie Niderlandów i Niemiec. klasztory te, razem z braćmi i siostrami wspólnego życia, stanowiły wspólny front odnowy Kościoła w duchu devotio moderna. Do ścisłej czołówki przedstawicieli niderlandzkiego nurtu nowej pobożności zaliczyć trzeba jeszcze Gerarda Zerbolta, Jana Gerlacha Petersa, Henryka Mandego, Teodoryka Sherksen i Jana Mombera. Pozostawili oni ważne dzieła z punktu widzenia duchowości devotio moderna. Jednak najbardziej znanym autorem nowej pobożności jest Tomasz a Kempis, o którym powiem nieco więcej za tydzień. We Francji ośrodkiem duchowości devotio moderna była paryska Sorbona, głównie za sprawą kardynała Piotra Dailly, wielkiego kanclerza tejże uczelni, który odegrał ważną rolę na soborze w Konstancji. W swoich pismach kardynał wiele uwagi poświęcał problematyce rozwoju duchowego i roli zmysłów duchowych. Polecał na przykład, aby podczas odmawiania godzin kanonicznych wszystkimi władzami psychicznymi rozważać mękę pańską. Ważną postacią tego nurtu jest uczeń Piotra Dailly, późniejszy rektor Uniwersytetu Paryskiego Jan Gerson, nazywany czasem doktorem najbardziej chrześcijańskim z uwagi na wszechstronne zainteresowania, ale uprawiane w duchu Ewangelii. Także on odegrał ważną rolę na soborze w Konstancji. Między innymi brał udział w potępieniu Jana Husa. Po opuszczeniu Sorbony wskutek konfliktu z królem osiadł w Lyonie, gdzie do końca życia zajmował się pracą pisarską i naukową, a także uczył wiejskie dzieci katechizmu. To dla nich napisał dziełko pod tytułem O pociąganiu dzieci do Chrystusa. Pod tym względem Jan Gerson uznawany jest za pioniera dzisiejszej teologii pastoralnej. Szereg jego dzieł, których tytułów rzecz jasna nie sposób tu wymienić, dobrze oddaje ducha nowej pobożności. Przykładem tego są zbiory poezji teologicznej, niektóre liczące około 3000 wersów. W dziele pod tytułem O doświadczeniu duchów Jan Gerson wypracował bardzo przejrzyste kryteria prawdziwej mistyki. Uważał bowiem, że każdy mistyk powinien być poddany pewnej surowości, a nawet upokorzeniu. Ponadto należy zbadać jego charakter, jego stan psychofizyczny, jego prawdomówność, pokorę, cierpliwość, a nade wszystko służebną miłość bliźniego. Także Gersonowi zawdzięczamy ważne dla teologii duchowości rozróżnienie na mistykę studyjną, czyli teologię mistyki, i mistykę przeżyciową, czyli praktyczne przeżywanie doświadczenia mistycznego. Trzecim przedstawicielem francuskiego nurtu devotio moderna był kolejny rektor Uniwersytetu Paryskiego Robert Sibul. W historii zapisał się głównie jako ten, który przyczynił się do rehabilitacji świętej Joanny d'Arc po 25 latach od jej spalenia na stosie w Rouen. Tej rehabilitacji dokonał papież Kalikst III w 1456 roku. I to otwarło drogę do późniejszej beatyfikacji i kanonizacji świętej Joanny d'Arc w 1920 roku. Sibul pozostawił wiele cennych dzieł, w których przede wszystkim bronił powołania wszystkich chrześcijan do świętości. Z kolei przedstawicielami devotio moderna w Hiszpanii byli błogosławiony Alvarez z Kordoby, święty Wincenty Ferreriusz, a także kardynał Jan de Torquemada, którego jednak nie należy mylić ze słynnym dominikańskim inkwizytorem Tomaszem Torquemadą. Na szczególną jednak uwagę zasługuje Jiménez García de Cisneros, benedyktyński opat w Montserrat. Jego podręcznik metodycznej modlitwy myślnej pod tytułem Ejercitatorio de la Vida Espiritual wywarł istotny wpływ na późniejsze ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli. Największymi zaś propagatorami nowej pobożności we Włoszech byli między innymi święty Wawrzyniec Giustiniani i Ludwik Barbo. Na koniec należy wspomnieć, że dewocja moderna miała swój prężny ośrodek na Uniwersytecie Praskim, głównie za sprawą Mateusza z Krakowa, zmarłego w 1410 roku. Mateusz z Krakowa był znany w Europie jako polski scholastyk, potem biskup Wormacji i jeden z najwybitniejszych profesorów tej uczelni, a później rektor Uniwersytetu w Heidelbergu. A ponieważ był on wychowawcą pierwszych profesorów Akademii Krakowskiej, więc także w Polsce zaznaczył się wpływ nowej pobożności. Ośrodek praski oddziaływał również na środowisko węgierskie, głównie na tamtejszych Paulinów, wśród których 100 lat później szczególnie wyróżniał się ich generał Grzegorz Giongiozi. Pośrednio miało to wpływ na jasnogórski klasztor i sprawowane tam duszpasterstwo pielgrzymów. Spośród polskich autorów, którzy pisali traktaty duszpasterskie w duchu dewocjo moderna, wymieńmy tylko niektórych. Przede wszystkim Bartłomieja z Jasła, Jana Isnera, Jana z Kluczborka, Andrzeja z Kokoszyna i Mikołaja z Błonia, jak również Jakuba z Paradyża. Bliższe przedstawienie każdego z nich i przedstawienie ich dzieł zajęłoby nam wiele czasu, tym bardziej, że przeprowadzono obszerne badania na ich temat. Wystarczy więc nadmienić, że także duchowość polska późnego średniowiecza w znacznym stopniu podlegała wpływom nowej pobożności, której błogosławione owoce zbieramy do dzisiaj.